chwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba. Łamanie chleba, czyli Eucharystia, to trzeci filar, na którym wspiera się mocny gmach Kościoła budowanego przez Ducha Świętego. Chciałbym w tej części naszej refleksji powiedzieć o trzech Eucharystiach, o trzech miejscach, gdzie było sprawowane. Pierwsze miejsce to najbardziej oryginalne, czyli wieczernik. Powiedzieliśmy dzisiaj, że ten Kościół jest naszym wieczernikiem i że w tym wieczerniku w Jerozolimie znajdują się cztery kolumny. Tam właśnie Jezus po raz pierwszy spożywał ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami. I wiemy, że ta ostatnia wieczerza miała charakter uczty paschalnej, a uczta paschalna wśród Żydów ma bardzo jasno określony przebieg, ma bardzo jasno określony schemat, którego Żydzi się trzymają. Jest tam i błogosławieństwo początkowe, i spożycie chleba, jest Haggada paschalna, czyli opowiadanie o tym, w jaki sposób Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli w Egipcie. Są śpiewy psalmów, jest obowiązkowe obmycie rąk, a także spożycie gorzkich ziół, które mają przypominać gorzki los Izraelitów w Egipcie. I jest także w czasie tej wieczerzy paschalnej czterokrotnie wypija się kielich wina. W określonych momentach jasno przewidzianych właśnie przez strukturę takiej uczty. Jezus właściwie trzyma się nieustannie schematu uczty paschalnej przyjętej przez Żydów z pominięciem jednego tylko elementu. A mianowicie wszyscy ewangeliści twierdzą, że po odśpiewaniu hymnów, chodzi o tak zwane psalmy Hallelu, psalmy od 113 do 118, po odśpiewaniu hymnów wyszli w stronę Góry Oliwnej. Natomiast uczta paschalna przewidywała wtedy czwarty, ostatni kielich wina. Kielich wina, który kończył całość uczty. Jezus pomija ten kielich i mówi świadomie dlaczego. Mówi, od tej pory nie będę pił już owocu innego krzewu, aż do momentu, kiedy będę pił go z wami, nowy, w Królestwie Ojca. Uczta paschalna rozpoczęła się w czasie ostatniej wieczerzy, ale wciąż trwa. Trwa aż do momentu, kiedy Jezus wychyli z nami ostatni kielich wina w Królestwie Ojca. Wtedy, gdy już po paruzji spotkamy się w nim na wiecznej uczcie niebiańskiej. Ostatnia wieczerza rozpoczęła się w wieczerniku i wciąż trwa. I wciąż oczekujemy na ten czwarty, ostatni kielich. Wciąż trwa i rozgrywa się na ołtarzach całego świata. To pierwsze miejsce, wieczernik, pierwsze miejsce, w którym sprawowana była Eucharystia, uświadamia nam, że wciąż trwamy w uczcie Chrystusa, która jest niezakończona, niedopełniona. Stanie się to dopiero wtedy, gdy będziemy już po drugiej stronie wraz z Panem i tam wychylimy czwarty kielich wina. Inne miejsce, przypuszczalnie również Eucharystia, opowiada o nim Łukasz pod koniec swojej Ewangelii. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go mówiąc, zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wyszedł więc, aby pozostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał. Wtedy oczy mu się otworzyły i poznali go. Lecz on zniknął im z oczu i mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśnia. To niedaleko położona w Jerozolimie miejscowość Emaus była świadkiem rozpoznania Chrystusa przez dwóch jego uczniów. Rozpoznania po jakimś, przypuszczam, specyficznym sposobie łamania chleba. Kiedy uczniowie byli z Jezusem, to często spożywali z nim posiłek i przypuszczalnie Jezus miał jakiś sobie tylko właściwy sposób łamania chleba i podawania go innym. Po sposobie łamania chleba rozpoznali Chrystusa. Wtedy oczy im się otworzyły. Święty Łukasz opisuje tę scenę w sposób niezwykle perfekcyjny. Święty Łukasz z pochodzenia jest Grekiem. Co więcej, urodził się niedaleko dawnej Troi. Z całą pewnością znał całą historię wojny trojańskiej. I przypuścić należy, że Łukasz czytał Homera, poetę pochodzącego z VIII wieku przed Chrystusem, autora słynnej Iliady i Odysei. Otóż Homer w swoim geniuszu literackim zaproponował w Odysei bardzo ciekawy schemat całego poematu. Opowiada o Odyseuszu, który wyrusza ze swojej ukochanej Itaki, swojej rodzinnej wyspy, wyrusza właśnie na wojnę trojańską i kiedy tam już staje się zwycięzcą w tej wojnie, powraca do rodzinnej Itaki. Ta jego podróż zabiera mu 10 lat. W ten sposób Homer stał się pomysłodawcą pewnego sposobu literackiego pisania różnych greckich historii. Mianowicie chodzi o tak zwany motyw wędrówki cyklicznej. Akcja dzieła rozpoczyna się w jakimś miejscu, później przenosi się do innego miejsca. Tam dzieje się coś niezwykle ważnego, istotnego, coś, co zmienia całkowicie sytuację. Później pod koniec główny bohater znowu wraca do miejsca wyjścia. I wydaje się, że nic się nie zmieniło, że wszystko jest tak samo. Jesteśmy znowu w punkcie wyjścia. Ale tym, co najistotniejsze, to jest zmiana, która dokonała się podczas tej wędrówki. Łukasz bardzo często w swojej Ewangelii sięga po ten motyw. Tak jakby zrobił mały plakiet i ukradł z Homera ten pomysł. Sama jego Ewangelia rozpoczyna się dokładnie w świątyni jerozolimskiej. Zachariasz modli się i zostaje mu objawiona prawda, że narodzi mu się syn. Ewangelia Łukasza później z tej świątyni przenosi się na Galileę, pokazuje całą podróż Jezusa i kończy się dokładnie w świątyni jerozolimskiej, gdzie apostołowie wielbili Boga za to, co się stało. Jesteśmy znów w punkcie wyjścia, ale wszystko się zmieniło. Tak samo syn marnotrawny. Tak samo posłanie 72. W bardzo wielu miejscach u Łukasza pojawia się ten motyw wędrówki cyklicznej i pojawia się on dokładnie tutaj, w opowiadaniu o dwóch uczniach wędrujących do Emaus. Wychodząc z Jerozolimy, coś niezwykle istotnego dzieje się w Emaus, rozpoznają Chrystusa i wracają do punktu wyjścia. Na zewnątrz niby nic się nie zmieniło, ale głęboka przemiana dokonała się w ich sercach. Czasem taki bywa w naszym życiu. Kiedy uczestniczymy w Eucharystii, wydaje się, że nic się nie zmienia, że to ciągle to samo, że jesteśmy wciąż na tym samym poziomie, w tym samym punkcie, a tymczasem Bóg dokonuje w naszych sercach niezwykłej przemiany. Bóg dokonuje całkowitej przemiany naszych serc. Bardzo fantastycznie uczynił to pewien, pokazał to pewien anonimowy autor, autor, który w połowie II wieku o chrześcijanach w liście do swojego przyjaciela o imieniu Diogenet pisał tak. Pisał właśnie w taki sposób. Chrześcijanie, niby nic się nie wydarzyło, są normalnie na świecie, tak jak wszyscy inni ludzie, a jednak są totalnie inni. Chrześcijanie nie odróżniają się od innych ludzi jakimś specjalnym terytorium, ani językiem, ani zwyczajami. Nie zamieszkują osobnych miast, nie mają własnego języka, nie prowadzą jakiegoś osobliwego trybu życia. Mieszkają w swojej ojczyźnie, ale jakby byli cudzoziemcami. Wykonują wszystkie obowiązki dobrego obywatela i nie uchylają się od żadnych ciężarów, ale czynią to, jakby byli przyjezdnymi gośćmi. Każda obca ziemia jest dla nich ojczyzną. Każda ojczyzna jest dla nich ziemią obcą. Tak jak wszyscy żenią się, wychodzą za mąż, rodzą dzieci, ale nigdy nie zabijają nowego życia. Mają wspólnotę dóbr, ale nie wspólnotę łoża. Żyją w ciele, ale nie według ciała. Żyją na tej ziemi, ale czują się obywatelami nieba. Są posłuszni ziemskim prawom, ale ich sposób życia wynosi ich ponad ziemskie prawa. Kochają wszystkich, a oni ich nienawidzą. Są nieznani, a jednak ustawicznie padają na nich wyroki. Posyła się ich na śmierć, a oni w niej otrzymują życie. Są ubogimi, a wzbogacają wszystkich. Są pogardzani, a uważają to za tytuł do chwały. Gdy wyrządza się im krzywdę, oni błogosławią. Gdy traktowani są haniebnie, odpowiadają szacunkiem. Mimo że czynią dobrze, karze się ich, jakby byli złoczyńcami. Gdy muszą znosić karę, cieszą się, jakby ktoś dawał im życie. Słowem, chrześcijanie są tym dla świata, czym dusza dla ciała. Właśnie takiej przemiany Bóg dokonuje w nas podczas Eucharystii. Dla nas na co dzień niewidzialny, ale jednak to ciągłe działanie Boga w naszych sercach przemienia nasze serca. Wreszcie trzecie miejsce, trzecia Eucharystia, o której chciałbym wspomnieć. Pierwsza to Wieczernik, druga Emaus, a trzecia to z czasów współczesnych. 2 lata temu udało mi się dotrzeć do Chin. Chiny kojarzą mi się z jednym wspomnieniem. Proszę pozwolić na taką malutką dygresję. Wyobraźcie sobie, jedziemy taksówką. Tłok jest niesamowity. W Chinach jest tak, że i samochody, i ludzie chodzą po tych ulicach. No nie ma tak, że ludzie idą tylko po chodnikach i to wszystko. Wszędzie. Więc dla Europejczyka jest to dosyć dramatyczne przeżycie jechać samochodem. A pan kierowca, bo się zrobiło pochmurno i jakby za chwilę miał padać deszcz. Pan kierowca co chwilę wyciąga rękę i się tam wygląda przez tą szybę. Ja w końcu już taki zdenerwowany mówię, proszę pana, umówmy się, że jak zacznie padać deszcz, to ja panu powiem, że już pada, niech pan ciągle tam nie wygląda i on mówi, a nie, ja nie patrzę, że czy pada deszcz. Mamy popsute kierunkowskazy. Tak delikatnie pokazywał, że właśnie skręcam. A to jedno wspomnienie. Natomiast drugie wspomnienie właśnie dotyczy Eucharystii i jest niezwykłe, bo pewien kapłan, już staruszek, 80 kilka lat, opowiadał o swoim przyjacielu. Wiemy, że Kościół w Chinach jest bardzo prześladowany. Ci, którzy są wierni Rzymowi, Watykanowi, muszą po prostu trwać w tak zwanym podziemnym kościele i bardzo często dochodzi do aresztowań. Tuż schwytano pewnego kapłana, który został uwięziony na kilkanaście lat. Posadzono go w więziennej celi. Co więcej, nikt nie wiedział, gdzie on jest, w którym więzieniu. Przez kilkanaście lat był sam jeden i nikt go nie odwiedzał. I miał tylko jedno pragnienie, jedno marzenie, zanim umrze, żeby mógł jeszcze choć jeden raz w swoim życiu odprawić Eucharystię. Tylko o tym marzył, tylko o to Boga prosił, ale to było niemożliwe, bo po prostu, krótko mówiąc, nie miał wina. I nie było to możliwe, aby poprosić kogoś, aby przyniósł wino, żeby on mógł sam w swojej celi odprawić Eucharystię. I tak się stało, że po kilkunastu latach ten mężczyzna, ten kapłan zaczął tracić wzrok. Coraz słabiej widział, bo ciągle był w tej ciemnej celi. A jest w Chinach takie prawo, że jeżeli komuś pogarsza się stan zdrowia we więzieniu, to prawo pozwala mu na nieco lepszą dietę. A mianowicie są przynoszone owoce. Tak? Więźniowie nie dostają owoców. Natomiast wtedy, gdy traci ktoś wzrok albo inne choroby się pojawiają, to może otrzymywać owoce. Pewnego razu przyniesiono mu kiść winogron. I wyobraźmy sobie, co się stało. Czekał przez miesiące, aż te owoce sfermentują i kiedy pojawi się wino i powiedział, w końcu mógł odprawić po tylu latach Eucharystię bez mszy, tak jak pamiętał, nauczył się na pamięć całego formularza, kiedy odprawił tę mszę świętą, powiedział, że przez kilkanaście lat nie miał ani jednej wizyty na niedzielę. Nikt bowiem nie wiedział, w którym jest więzienie z jego przyjaciół. Nikt go nie odwiedził. A wtedy powiedział, po raz pierwszy miałem gościa. Przyszedł do mnie sam Jezus. Spełnił swoje słowa. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. Spełniło się największe marzenie jego serca. Na Eucharystii spotykamy się z żywym Jezusem. Tutaj Sławek pytał na początku, czy mamy jakieś marzenia. Ewangelista Marek opowiada w 5 rozdziale swojego dzieła o kobiecie, która miała marzenie. Przez 12 lat była wyłączona z kultu. Nie mogła iść do świątyni. Nie mogła iść do świątyni, dlatego że prawo żydowskie zakazywało przez określony okres, przez określony czas po krwawieniu miesięcznym kobiecie wstępować do świątyni. Musiała przejść proces oczyszczenia. Ona od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Nie mogła prosić Boga o przebaczenie grzechów. Nie mogła iść do świątyni w dzień pojednania, by prosić o przebaczenie. I to pewnie było wielką rozterką duchową. I miała tylko jedno marzenie. Obym się choć jego płaszcza dotknęła. Kiedy dotknęła jego płaszcza, została uzdrowiona. My jesteśmy wielkimi szczęśliwcami, bo w Eucharystii dotykamy nie tylko płaszcza Jezusa. Dotykamy Jego samego. I On sam przenika nasze serca. Tak więc Eucharystia przemienia nasze życie, jest kolejnym filarem, na którym Duch Święty buduje Kościół. Eucharystia jest momentem, w którym doświadczamy przemieniającej miłości Boga. Ta miłość Boga spływa na nas. Spływa jakby z ponad mórz i szczytu gór. Spływa z niebios i przenika nasze serca. Przemienia je. A my możemy wtedy nasze serca otwierać i wołać: niech miłość Twoja, Panie, wypełnia mnie.